Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninenartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. The Four Pillars of Investing Williama Yee. Bernsteina to poradnik inwestowania długoterminowego, którego celem jest nauczenie indywidualnego inwestora samodzielnego budowania portfela. Autor, lekarz, neurolog i teoretyk finansów, nie obiecuje metody szybkiego pokonania rynku. Zamiast tego przedstawia cztery wzajemnie zależne obszary wiedzy, teorie inwestowania, historię rynków, psychologię decyzji oraz biznesową stronę branży finansowej. Bernstein wychodzi z założenia, że trwałe wyniki częściej wynikają z rozsądnego podziału kapitału między klasy aktywów, szerokiej dywersyfikacji i niskich kosztów niż z trafnego wyboru pojedynczych akcji. Książka łączy elementy nowoczesnej teorii portfela, opisy panik i krachów oraz analizy błędów popełnianych przez inwestorów pod wpływem strachu i euforii. Ważne miejsce zajmuje też krytyka konfliktów interesów w relacji między klientem a pośrednikami finansowymi. To książka analityczna, momentami wymagająca, ale nastawiona na praktyczne decyzje dotyczące własnych oszczędności. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, alokacja aktywów ma większe znaczenie niż wybór pojedynczych spółek. Pierwszy filar dotyczy relacji między ryzykiem, oczekiwaną stopą zwrotu i konstrukcją portfela. Bernstein podważa popularne przekonanie, że sukces inwestora zależy głównie od znalezienia najlepszych akcji, funduszy lub momentu wejścia na rynek. Jego perspektywa jest zgodna z podejściem opartym na alokacji aktywów. Kluczowe pytanie brzmi, jaką część kapitału przeznaczyć na akcje, obligacje oraz inne szeroko zdefiniowane segmenty rynku. Taka decyzja w dużej mierze określa zarówno możliwy długoterminowy zwrot, jak i skalę okresowych strat. Autor wyjaśnia, że wyższy potencjał zysku z akcji jest ceną za zmienność i ryzyko bolesnych spadków. Nie jest to więc darmowa premia, którą można uzyskać bez gotowości do przetrwania trudnych okresów. Z tego wynika praktyczna zasada: portfel powinien odpowiadać nie tylko celowi finansowemu, lecz także rzeczywistej zdolności inwestora do znoszenia wahań. Kto w czasie bessy sprzeda ryzykowne aktywa, ten może zniweczyć korzyść wynikającą z ambitnej alokacji. Bernstein akcentuje również znaczenie dywersyfikacji. Rozproszenie kapitału ogranicza szkody, gdy określona spółka, sektor, kraj albo rodzaj aktywów zawodzi. Nie eliminuje ryzyka rynkowego, ale zmniejsza zależność wyniku od jednego zakładu. Konstrukcja portfela ma zatem być świadomym kompromisem między wzrostem, bezpieczeństwem i zdolnością do konsekwentnego trzymania się planu. Po drugie, historia baniek i krachów uczy pokory wobec rynkowych prognoz. Drugi filar wykorzystuje historię inwestowania jako narzędzie przeciwko złudzeniu. Że obecna sytuacja rynkowa jest całkowicie nowa. Bernstein opisuje mechanikę okresów skrajnego optymizmu i skrajnego pesymizmu. W bańkach ceny rosną nie tylko dlatego, że pojawia się obiecująca technologia lub nowy model biznesowy, ale również dlatego, że inwestorzy zaczynają zakładać, iż wzrosty muszą trwać bez końca. Łatwy kredyt, zapomnienie o poprzednich stratach i lekceważenie tradycyjnych metod wyceny mogą dodatkowo wzmacniać ten proces. Historia nie daje prostego zegara, który pozwala precyzyjnie przewidzieć szczyt lub dno rynku. Jej wartość polega raczej na rozwijaniu ostrożności wobec modnych narracji i pewnych siebie prognoz. Gdy uczestnicy rynku uzasadniają każdą cenę wyjątkowością chwili, inwestor powinien pamiętać, że podobne przekonania często pojawiały się wcześniej. Symetrycznie. W okresie krachu powszechny lęk może skłaniać do sprzedaży aktywów po silnych spadkach, choć długoterminowy inwestor powinien oceniać sytuację przez pryzmat swojego planu, a nie zbiorowej paniki. Bernstein nie traktuje dziejów rynków jako instrukcji aktywnego spekulowania. Traktuje je jako lekcje ograniczeń ludzkiej wiedzy. Zamiast próbować stale odgadywać zwroty koniunktury, zaleca budować portfel zdolny przetrwać nieuniknione załamania i nie opierać decyzji na tym, co ostatnio rosło najszybciej. Po trzecie, największym zagrożeniem dla planu inwestycyjnego bywa zachowanie inwestora. Trzeci filar koncentruje się na psychologii. Ponieważ nawet poprawnie zaprojektowany portfel nie pomoże osobie, która porzuca go pod wpływem emocji. Bernstein omawia dobrze znane skłonności behawioralne naśladowanie tłumu. Nadmierną pewność siebie, przypisywanie sukcesów własnym umiejętnościom oraz nadawanie zbyt wielkiej wagi niedawnym wynikom. Te mechanizmy mogą prowadzić do kupowania aktywów po długich wzrostach i sprzedawania ich po spadkach, czyli do działania odwrotnego niż sugeruje podstawowa zasada kupowania taniej i sprzedawania drożej. Problem nie polega wyłącznie na braku wiedzy. Informacje o ryzyku mogą być znane, ale w chwili gwałtownej przeceny inwestor odczuwa stratę silniej niż odległą perspektywę przyszłego zwrotu. Autor wskazuje więc, że dyscyplina musi być zaprojektowana z wyprzedzeniem. W praktyce oznacza to wybór alokacji, którą da się utrzymać podczas besy, oraz ograniczenie czynników prowokujących impulsywne reakcje. Rzadsze sprawdzanie wartości portfela może pomóc, jeśli codzienne wahania wywołują potrzebę działania. Równie ważne jest posiadanie odpowiedniej rezerwy bezpiecznych środków na bieżące potrzeby. Dzięki temu spadek rynku nie musi wymuszać sprzedaży akcji w niekorzystnym momencie. Bernstein pokazuje, że inwestowanie nie powinno być źródłem ciągłej rozrywki. Im bardziej proces zależy od emocjonalnych ocen chwili, tym trudniej konsekwentnie realizować długoterminową strategię. Po czwarte. Niskie koszty i świadomość konfliktów interesów chronią kapitał. Czwarty filar analizuje biznes inwestycyjny, czyli system, w którym klient kupuje produkty, porady i obsługę. Bernstein zwraca uwagę, że interes pośrednika nie zawsze jest tożsamy z interesem inwestora. Broker wynagradzany za liczbę transakcji ma bodziec do aktywności, podczas gdy dla klienta częste kupowanie i sprzedawanie może oznaczać opłaty, podatki oraz większe ryzyko błędów. Podobne napięcia mogą występować przy sprzedaży funduszy o wysokich kosztach lub produktów promowanych przede wszystkim dlatego, że są dochodowe dla dystrybutora. Główna lekcja nie brzmi, że każda profesjonalna pomoc finansowa jest bezużyteczna. Chodzi o konieczność zrozumienia sposobu wynagradzania doradcy i wszystkich kosztów ponoszonych przez inwestora. Koszty mają szczególne znaczenie, ponieważ są pewne, podczas gdy przyszłe wyniki nie są. Każda regularna opłata obniża stopę zwrotu, a jej wpływ narasta wraz z czasem dzięki mechanizmowi kapitalizacji. Bernstein przeciwstawia skomplikowane, kosztowne rozwiązania prostszym instrumentom, zapewniającym szeroką ekspozycję rynkową, w tym funduszom indeksowym o niskich opłatach. Nie oznacza to, że indeksowanie usuwa ryzyko spadków. Oznacza natomiast, że inwestor nie płaci wysokiej ceny za obietnicę trwałej przewagi, której wielu aktywnych zarządzających nie potrafi dostarczyć po uwzględnieniu kosztów. Zrozumienie branży staje się więc formą obrony przed decyzjami podejmowanymi na podstawie marketingu, popularności produktu lub krótkotrwałych rankingów. Na koniec, portfel trzeba dopasować do celu, horyzontu i odporności na straty. Końcowe części książki przechodzą od zasad do wdrożenia. Bernstein pokazuje, że nie istnieje jeden idealny portfel dla wszystkich, ponieważ inwestorzy różnią się horyzontem czasowym, stabilnością dochodów, potrzebami płynnościowymi i tolerancją na spadki. Osoba gromadząca kapitał na cel odległy o wiele lat może zwykle zaakceptować większy udział aktywów zmiennych niż ktoś, kto wkrótce będzie finansował wydatki z oszczędności. Jednocześnie sama skłonność do ryzyka nie wystarcza. Istotna jest zdolność do jego ponoszenia, zależna między innymi od wysokości rezerw gotówkowych i innych źródeł dochodu. Praktyczny proces zaczyna się od określenia potrzeb, następnie od wyboru szerokiej alokacji oraz niedrogich, zdywersyfikowanych narzędzi jej realizacji. Kolejnym elementem jest utrzymanie proporcji portfela w ryzach, gdy ruchy rynku znacząco je zmienią. Takie okresowe przywracanie ustalonej struktury, zamiast reagowania na medialne prognozy, nadaje strategii ramy działania. Autor podkreśla, że plan nie powinien być nadmiernie rozbudowany. Złożoność zwiększa koszty, utrudnia kontrolę i daje więcej okazji do chaotycznych zmian. Ważniejsza od nieustannego ulepszania portfela jest konsekwencja. Dobrze dobrana strategia ma działać także wtedy, gdy wiadomości rynkowe są niepokojące, a inne rozwiązania chwilowo wyglądają atrakcyjniej. W tym sensie praktyka inwestowania polega na połączeniu realistycznego planu finansowego z procedurami, które chronią inwestora przed nim samym. Podsumowując, książka będzie szczególnie użyteczna dla osób, które chcą samodzielnie zarządzać długoterminowymi oszczędnościami i wolą rozumieć zasady działania rynku, niż bezrefleksyjnie naśladować rekomendacje. Skorzystają z niej zarówno początkujący, którzy potrzebują uporządkowania podstaw, jak i bardziej doświadczeni inwestorzy, chcący sprawdzić, czy ich strategia nie opiera się na kosztownych nawykach, nadmiernej aktywności lub zbyt optymistycznych prognozach. Czytelnik nie dostaje gotowej recepty na natychmiastowy zysk. Dostaje natomiast narzędzia do oceny ryzyka, wyboru proporcji aktywów, rozpoznawania emocjonalnych pułapek i analizowania interesów instytucji finansowych. To praktyczna wartość. Ponieważ większość kosztownych błędów inwestycyjnych ma charakter powtarzalny, pogoń za ostatnimi zwycięzcami, panika po spadkach, ignorowanie opłat i zbyt wielka wiara w ekspertów. Na tle wielu poradników finansowych The Four Pillars of Investing wyróżnia się szerokością ujęcia. Nie ogranicza się do promowania funduszy indeksowych ani do technicznego opisu portfela. Łączy teorię ryzyka z historią rynkowych złudzeń, psychologią zachowania oraz krytycznym spojrzeniem na model sprzedaży produktów finansowych. Taka konstrukcja wyjaśnia nie tylko co robić, ale też dlaczego rozsądne zasady bywają tak trudne do zastosowania. Styl może wymagać cierpliwości od czytelników unikających liczb i teorii. Lecz właśnie ta analityczna warstwa odróżnia książkę od uproszczonych porad opartych na chwytliwych hasłach. Jeśli chcesz nas wesprzeć, William Jay Bernstein, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.